SBS Radio.
Przejdźmy teraz do bohatera tej wystawy, czyli do Alana Huntera Hammett. Jest to bardzo interesująca historia i możemy powiedzieć, że dzisiaj jest premiera jak gdyby w opowiedzeniu tej historii, ponieważ poza oficjalnymi raportami, sprawozdaniem oficera przesłuchującego, nie mamy opowieści o nim. Czy to prawda?
Absolutnie, to jest, dokładnie tak jest. W Canberrze, w War Memorial, są raporty, które były pisane przez oficera przesłuchującego Alana po powrocie do Australii. Jest tam też różne raporty, jego historia wojskowa, czy jak był w lotnictwie. Natomiast przez tą znajomość z Michael Hammett dostaliśmy dużo informacji o rodzinie. I po prostu ojca przeżycia, które nie są zapisane.
Wspomniałeś, że razem z Michaelem, jego synem, otworzyliście pudełko, w której znajdowały się te pamiątki i Michael zaczął opowiadać. Jaka jest historia jego ojca?
No to jest niesamowita historia. Mogę tylko wrócić troszkę do jego życiorysu, bo samo to jest bardzo ciekawe. Alan Hunter Hammett urodził się tutaj w Melbourne w 21 roku. Jego ojciec, Rupert Alan Hammett, był medykiem w Gallipoli, czyli już była pewna historia właśnie, tak jak w tym Shrine of Remembrance, tam jest taki wspaniały pomnik w krypcie, gdzie jest ojciec i syn, czyli te dwie generacje, które walczyły. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. I to było tak właśnie w tej rodzinie Hammettów, że i ojciec był na wojnie, i później syn na wojnie. Kiedy Alan skończył szkołę, maturę, to pracował jako praktykant farmaceutyczny w takim małym miasteczku Redcliffe koło Mildury, a w 1939 roku zaciągnął się do lotnictwa australijskiego, Royal Australian Air Force. Ukończył szkołę następnego roku, potem wysłany był do Kanady na dalsze ćwiczenia i w końcu został tak zwanym wireless operator i gunner, czyli odpowiedzialny na bombowcach za operowanie radia i karabinu maszynowego na pokładzie.
No i wybuchła II wojna światowa.
Dokładnie, wybuchła II wojna światowa i w 1941 roku on był posłany do dywizjonu 460 RAF. To znaczy, to był bardzo słynny dywizjon bombowców, australijski dywizjon, który po prostu pobił rekord. Rzucił więcej bomb w II wojnie światowej, jakikolwiek inny dywizjon w tak zwanym Bomber Command. No ale ten dywizjon tak samo bardzo wielu lotników stracił, bo w zasadzie był zlikwidowany pięciokrotnie. Za jedną taką akcję, kiedy bombardowali cele wroga, ich samolot był bardzo uszkodzony i aparatura nawigacyjna była poprzestrzelana, ludzie byli ranni na samolocie i Alan Hunter Hammett w jakiś sposób naprawił dużo z tych instrumentacji i później kontaktował się przez radio, także sprowadzili ten samolot do bezpieczeństwa i za to dostał Distinguished Flying Medal, który jest na wystawie. Bardzo warto zobaczyć, dlatego że to jest bardzo rzadki medal. Następnego roku był na Bliskim Wschodzie, tam uczył wolną francuską armię w sygnalizacji i w radiu. I w końcu nasze ciekawe opowieść zaczyna się w 1944 roku w lipcu, kiedy był skierowany do 188 Dywizjonu Bombowców, Liberatorów. To oni byli z siedzibą w Foggi w Italii. No miesiąc później, jak wiemy, w sierpniu Armia Krajowa rozpoczęła Powstanie Warszawskie. No i oczywiście powstańcom, jak wiemy, brakowało wszystkiego, a szczególnie broni, produktów medycznych, nawet jedzenia. I dostawy takich produktów były bardzo potrzebne. Przez jakiś czas brytyjscy szefowie byli przeciwni skierowaniu samolotów na pomoc Powstaniu Warszawskiego, no bo lot był niezwykle niebezpieczny. Trzeba było przelecieć 1300 km w jedną stronę, w większości na terytorium wroga, żeby dowieźć tą właśnie pomoc dla powstańców. No ale po długiej debacie zgodzili się i RAF czyli ten Royal Australian Air Force, udostępnił 2 dywizjony.
I dodajmy również, że Sowieci nie pozwalali, żeby alianci korzystali z ich lotnisk, czyli miejsc wyzwolonych.
No tak, no niestety. Niestety, taka jest prawda, jak mówisz, bo...
Czyli te loty odbywały się z Włoch.
Tak.
Nad Warszawę, tam nad zostały Warszawa, zrzucane...
Oczywiście Stalin chciał ułatwić sobie robotę w Polsce, żeby komuna objęła Polskę, prawda? Wiedząc, że jeżeli powstanie upadnie, no to będzie tym łatwiej dla Armii Czerwonej
wkroczyć do Polski.
Objąć nasz kraj. Nie?
To oczywiście temat do oddzielnej
Absolutnie.
Audycji. Powróćmy do Alana Hunter-Hammeta.
No więc zrzuty były bardzo niebezpieczne. Samoloty musiały się zniżać nawet do 50 metrów, żeby zrzucić broń, lekarstwa. No i z jednego takiego właśnie lotu, to był trzeci lot Alana, 16 sierpnia, już po zrzucie koło Warszawy, wracali i zostali zaatakowani przez myśliwiec niemiecki. No i załoga dostała bardzo poważnych obrażeń, byli zabici na tym samolocie, samolot zaczął się palić, no i w końcu runął w ziemię koło Zabłocia, to jest dzielnica Krakowa.
Ale Alanowi udało się uratować.
Tak.
Jak to się stało?
No Alan i jeszcze 2 kolegów, chociaż Alan o tym nie wiedział, bo samolot się palił i wiemy z tych zapisków, że było tak ciemno i tyle krwi, po prostu on był też ranny, że on nie wiedział już, kto żyje, tylko słyszał komendę od kapitana, she's gone. Tak on zapisał, czyli że to już był sygnał, że już nie ma żadnej szansy, żeby się ewakuować, każdy w jakiś swój sposób. I on otworzył śluz do wrzucania bomb, i przez to wyskoczył. I on się uratował. Jeszcze 2 jego kolegów wyskoczyło. To jest następna historia, bo oni byli złapani przez Niemców. Natomiast on się uratował i się ukrył, wylądował w polu, i później się ukrył w lesie.
Ranny postanowił szukać pomocy w najbliższej wiosce, a właściwie w domu, który był koło lasu.
Tak, dokładnie. On wiedział, on tą noc przeczekał, następny dzień przeczekał, ale wiedział, że po prostu nie da sobie rady. Według kompasu, bo nawet nie wiedział, czy on jest w Polsce, czy w Czechach, ale według kompasu się kierował w stronę północną, myśląc, że czym będzie bliżej Polski, będzie może miał lepszą szansę przeżyć. Oczywiście on był już w Polsce. I wiedział, że potrzebuje nagłą pomoc, no bo jego rany krwawiły, oczywiście bez jedzenia, no i zdecydował zaryzykować. Tak jak powiedziałeś, podszedł do domu, który był na skraju lasu. No i tam kobieta mu otworzyła drzwi, wiedziała, że to lotnik, wzięła go od razu do domu.
Ukryła, zawołała lekarza.
Tak, właśnie, dostał pierwszą pomoc tam i zawołała lekarza, który był z AK. To był doktor Wojcik. W Shrine War Memorial jest list od tego doktora. On napisał list w 1984 roku, właśnie się pytał o Alana Hunter-Hammet. Alan już wtedy nie żył, także już nie mógł z nim spotkać właściwie, ale ten list można zobaczyć i dr Wojcik wtedy mieszkał w Chicago. 84 rok to był. Także to jest taka mała dygresja do...
Bardzo interesująca pamiątka. Czyli próbował skontaktować się z Alanem już wiele lat po wojnie.
Tak, był ciekawy właśnie, co się z nim stało.
Co działo się dalej z Alanem? Skontaktował się z partyzantami z AK?
Tak, no to ta pani właśnie, która go uratowała, dała mu pierwszą pomoc. Też Alan wspominał, że to byli wspaniali ludzie. Dali mu jedzenie, opatrzyli mu rany, dali mu wódkę po raz pierwszy w jego życiu. Także coś nowego. No i po prostu go leczyli. Od czasu do czasu musieli go przenosić do innych chat, no bo jednak tamte patrole niemieckie bardzo się kręciły. Oni wiedzieli, ile ludzi było na samolotach i to nie był jedyny samolot, który był zestrzelony, powiedzmy, nad Polską. Także Ukraińcy żołnierze i niemieccy żołnierze patrolowali i pola, i wioski, i drogi. A pomimo to polskie podziemie po prostu przewoziło go czasami. Był ukryty na przykład na wozie, tam zakryty słomą, po prostu, żeby mu zapewnić lepsze bezpieczeństwo.
I tak trafił do domu również z ogromnymi tradycjami żołnierskimi.
Dokładnie. Trafił do posiadłości pani Jadwigi Wielowiejskiej, która była wdową po oficerze polskim, który zginął we wrześniu 1939 roku pod Lublinem. To był dworek, który ta pani właśnie prowadziła. No i on tam się właśnie ukrywał. Ta pani Jadwiga Wielowiejska mówiła po angielsku, także już było łatwiej dla niego się porozumieć. No i tam właśnie w tym dworku on doszedł do siebie. Jak doszedł do siebie, no to zaczął się dopytywać, żeby go wzięli do podziemia. No i AK się zgodziło, że go wezmą do podziemia, tylko że będą musieli go trochę wytrenować. Po prostu w taktyce, tak samo w użyciu broni i amunicji, które posiadali. No i prawdopodobnie jemu to bardzo dobrze poszło, także w krótkim czasie już poszedł do oddziału.
Dostał nowe oczywiście imię i nazwisko, fałszywe dokumenty.
No to jest samo, już samo w to jest ciekawa historia właśnie, że to pokazuje jakie było to podziemie, jak na ilu frontach to właściwie pracowało. Nie tylko, że żołnierze, ale jaka musiała być wielka pomoc innych ludzi w urzędach i tak dalej, że skompletowali fałszywe dokumentacje dla niego na nazwisko Stefan Erbe. No i wydali mu różne takie lekarskie
zaświadczenia.
Tak, właśnie, które mówiły o tym, że on był w ciężkim wypadku kolejowym i dlatego jest głuchoniemy.
Czyli nie może mówić, nie może zdradzić w tym wypadku, że jest Australijczykiem czy i jeszcze byłem żołnierzem, ponieważ ani nie słyszy, ani nie mówi.
Nie mówi, no to...
I to go uratowało. Te dokumenty plus taktyka, w jaki sposób się mógł poruszać po Polsce.
Tak, no z tego co ja rozumiem właśnie, że AK powiedziało, musi być tak długo ukryty, aż nie będzie miał takich dokumentów, żeby po prostu mógł wyjść ze swojego ukrycia.
Co się działo dalej z Alanem?
Alan dołączył się do tego oddziału. Ten oddział AK składał się z około 200 osób, kobiet i mężczyzn, którzy mieszkali w ziemniankach w lesie. Po prostu walczyli, jak tylko mogli, z Niemcami.
Zatem były akcje, dosyć odważne akcje.
No tak, pierwsza jego akcja to była pod koniec września, 20 września 1944 roku, kiedy to jego oddział dokonał napadu na dworzec kolejowy. Wiedzieli, że tam są niemieckie mundury i duży skład broni. No i akcja zakończyła się całkowitym sukcesem. Nikomu się nic nie stało. Co chcieli, to zrobili i zabrali. Także on to właśnie wspominał do tego oficera przesłuchającego go i mówił, jak to było, ta akcja była fantastycznie zorganizowana. I tak samo powiedział, że Polacy byli jednolici w wsparciu dla polskiego podziemia. Czyli, że dostawali wszelkie informacje niezbędne do wyznaczenia miejsca i czasu swoich akcji. W kilka dni potem, bo już tylko 27 września brał udział w następnej akcji i to był napad na transport cukru. Alan też wspominał, że kiedy cukier był gotowy, kierownik cukrowni poinformował Niemcom, żeby transport zorganizowali. No i oczywiście potem powiedział wszystkie detale dla podziemia. No i konwój, który wyruszył pod niemiecką strażą, był zaatakowany i rozgromiony przez partyzantów. Cukier zabrany, rozdany lokalnej ludności.
Przejdźmy teraz do wątku Alana z wdową po polskim oficerze, z panią Jadwigą.
To tak jak mówiliśmy, Alan trafił do posiadłości pani Jadwigi Wielowiejskiej. To jest dworek w Świecicach. Na pewno ludzie spod Krakowa może znają tą miejscowość. No i on tam się właśnie ukrywał. Ta pani mówiła po angielsku. Mieli tak, że on się w niej zakochał. Ona w nim tak samo. I się pobrali. Ślub był powtórzony już po powrocie, czy w drodze do Australii w Anglii. Byli jeszcze raz, wzięli ślub po prostu, żeby mieli wszystkie odpowiednie papiery tutaj do przyjazdu do Australii. W styczniu 1945 roku w rejonie, gdzie grupa Alana operowała, doszła Armia Czerwona. I wtedy zabrali Alana i pozostałych Anglików, bo było pięciu Anglików właśnie w tej grupie oporu, do kwatery głównej Brygady Sowieckiej w Złotym. Później pomaszerowali do Miechowa, a następnie do Częstochowy. I to jest właśnie bardzo ciekawa opowieść, bo w Częstochowie Armia Czerwona zorganizowała punkt zborny dla wszystkich wyzwolonych aliantów. Czyli było dużo i lotników, którzy się ukrywali.
Zatem Anglicy, Australijczycy, Nowozelandczycy, kto jeszcze był na...
Z Kanady i z Południowej Afryki.
I z Południowej Afryki.
Tak. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że było tak dużo jeńców wojennych i właśnie tych, co po prostu się ukrywali w Polsce w czasie wojny, bo oni zebrali koło 900 właśnie tych aliantów w Częstochowie. No i dalej tak się stało, że misja brytyjska w Moskwie w porównaniu z Armią Czerwoną postawili Alana jako dowódcę nad tymi wszystkimi aliantami.
Jak wrócili do kraju? Jak udało im się wydostać od Sowietów, aby wrócić z początku do Anglii, a później do swoich krajów?
Trzeba dodać, że właśnie do tej grupy w Częstochowie dołączyła żona Alana, Jadwiga, i jej córeczka z pierwszego małżeństwa, której imię była Rosemary. Alan wspominał, że kiedy oczekiwali właśnie na tą ewakuację z tej Częstochowy, że było brak żywności, był bardzo poważnym problemem. I Alan wspominał właśnie nawet w tych raportach wojskowych, że to dzięki życzliwości Polaków przeżyli tą zimę właśnie w Częstochowie, głównie na kartoflach, na ziemniakach. Po jakimś czasie z Częstochowy pomaszerowali do Krakowa, a z Krakowa przez 3 tygodnie jechali i pociągami, i ciężarówkami, i na pieszo, aż ta wielka grupa doszła do Odesy.
Niesamowita,
no. Alan był bardzo chory, kiedy już doszli do Odesy, i tak samo przynajmniej Michael wspominał, że opowieść rodzinna była, że Alan by nie przeżył, żeby nie to, że była z nim właśnie ta jego żona, która go pilnowała,
Jadwiga. W Odessie dostali się na statek, tak, już brytyjski.
Mhm. Popłynęli do Southampton w Anglii. Tam w Southampton Alan i Jadwiga powtórzyli swoje małżeństwo w kościele katolickim. No i z córeczką przypłynęli do Australii.
Mhm. Można byłoby jeszcze oczywiście godzinami opowiadać o tym, co działo się z Alanem, czyli ojcem Michaela, którego osobiście pan poznał podczas konstruowania tej wystawy, ale czas antenowy nam na to zapewne nie pozwoli. Są to unikalne historie, wzruszające historie. Kiedy pracował pan nad tą wystawą, czy był pan emocjonalny?
Czasami tak, szczególnie kiedy... To może nie tak bardzo nad tą wystawą, ale w ogóle jeżeli patrzyłem się w życiorys Alana Hemet, bardzo mnie wzruszały te raporty, które on zdawał właśnie do tych przesłuchających go oficerów. I ten człowiek naprawdę bardzo, bardzo kochał Polaków. Nie tylko tą jedną Jadwigę, ale wszystkich Polaków, których on spotkał. On po prostu wychwalał tych ludzi, których spotykał w podziemiu. On na przykład mówił woźnicę, którzy go przywozili. On sobie zdawał sprawę, że jeżeli taki patrol niemiecki by odnalazł ich, on może by przeżył, nie wiadomo, ale woźnica by był zabity na miejscu. Czyli on właśnie sobie właśnie zdawał z tego sprawę i z tej odwagi, jaką nasi ludzie właśnie wtedy mieli i okazywali. I dobroć, jaką jemu okazywali, tak samo, nie? On wspomina rzeczy, kiedy on, powiedzmy, leżał ranny i przychodzili do niego ludzie, żeby go zobaczyć, nie? Poklepiwali go, to mu przynosili kwiaty, czasami mu przynieśli papierosy.
Nie mogli się komunikować, ponieważ nie znali języka angielskiego.
Tak, tak, tak. On tam wspominał, że od czasu do czasu ktoś po francusku mówił, no to wtedy oczywiście już wtedy wszyscy słuchali, żeby on opowiadał, kiedy wojna się skończy. Takie po prostu, takie proste pytania, ale byli właśnie bardzo zaciekawieni. I może tylko jedną rzecz dopowiem, bo to trochę taka śmieszna, jak... W tym pierwszym domu, gdzie ta pani mu otworzyła drzwi i to otrzymała pierwszą pomoc, w ogóle się nie mogli, zanim ten doktor Wojcik przyszedł, to w ogóle się nie mogli z nim domówić, skąd on jest. Także ktoś podał mu atlas. On sobie pomyślał, nie będę pokazywał Australii, bo to na pewno nie uwierzą. I pokazał na Anglię.
No tak, bardzo interesująca historia. Dzięki osobom takim jak pan możemy te wszystkie pamiątki zobaczyć. Wystawa, przypomnijmy jeszcze raz, będzie otwarta już od 10 sierpnia. Jest otwarta przez cały rok. Dziękuję serdecznie za przyjście do studia i podzielenie się z nami tymi unikalnymi historiami, ponieważ nigdzie one po polsku nie są opisane, ani też nikt nie zna tej historii Alana, tylko pan od strony Michaela, syna, który opowiedział panu podczas konstruowania i robienia tej wystawy. Dziękuję serdecznie za przyjście do studia Radia SBS.
Dziękuję bardzo panu i dziękuję słuchaczom. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.